W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka. Pogoda nie rozpieszcza. Prezentów w postaci słońca nie dostaliśmy. Festyny muszą się odbywać pod dachem. A my dziś będziemy mówić o temacie bardzo ważnym, a mianowicie o tym, jak chronić interes dziecka, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy rodzicami. W studiu goście pani Irena Opolska, sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, koordynator do spraw mediacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Halina Borys-Pakieła, mediatorka, członek Rady do spraw alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy da się w ogóle ochronić dziecko w sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu pomiędzy rodzicami?
Dobro dziecka jest najważniejszym dobrem, najważniejszą sprawą dla sądu, albowiem zwracamy na to szczególną uwagę. Wynikające z wielu aktów prawa międzynarodowego i wywodzenie z przepisu artykułu 72 ustęp 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zasada dobra dziecka stanowi na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego wyznacznik należytego wykonywania przez rodziców władzy rodzicielskiej i kontaktów. Jest też wartością polegającą szczególnej ochronie w postępowaniu sądowym. Ta ochrona wyraża się między innymi w zapewnieniu dziecku uprawnienia do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach go dotyczących, a instrumentem prawnym służącym realizacji tego uprawnienia w postępowaniu sądowym jest instytucja wysłuchania. W myśl artykułu 576, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, a jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia, stopień dojrzałości na to pozwalają, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Podobną regulację zawiera również mający zastosowanie w sprawach o rozwód, a także o separację i o unieważnienie małżeństwa przepis artykułu 216 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Z drugiej strony na płaszczyźnie międzynarodowej zarysowuje się wyraźna tendencja do rekomendowania mediacji jako pożądanej metody rozwiązywania sporów rodzinnych z udziałem dziecka. Priorytetowe znaczenie mediacji jako sposobu pozwalającego na samodzielne wyrażanie rozwiązań konfliktów rodzinnych nadaje chociażby artykuł 13 Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dziecka.
Dzisiaj na naszej antenie Polskiego Radia Białystok rzecznik praw dziecka mówił, że bardzo ważna jest rola mediacji rodzinnych i to właśnie ma chronić interes dziecka, żeby te mediacje rodzinne tak bardziej zagościły w kodeksie, żeby były obowiązkowe. On o to apeluje do ministra sprawiedliwości. Apeluje również o to, żeby wprowadzić zapisy o opiece naprzemiennej i natychmiastowych alimentach. Pani mediator, pani jest członkiem rady do tej właśnie rady do alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy ministrze sprawiedliwości. Jak wyglądają prace nad tym, żeby mediacja wreszcie znalazła się no, na równi z procesem sądowym w zasadzie w kodeksie?
Jeśli to ma być na równi z procesem sądowym, to jest to jeszcze bardzo daleka droga. Natomiast mediacja nie jest czymś zapomnianym i rzeczywiście ona już jest niejako w naszym systemie prawnym. Propagujemy ją, mówimy o tym, żeby uświadamiać społeczeństwo. Natomiast społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. Mediacja jest uregulowana również w kodeksach, w legislacji naszej. Tutaj przeprowadzane są ewentualnie jakieś zmiany dotyczące tego. Natomiast nie ma stricto takiego określenia jak mediacja rodzinna, prawda? No, czekamy na to. Być może zostanie wprowadzone. W zasadzie w Polsce mówi się o mediacji od 1998 roku. Natomiast sformułowanie mediacja rodzinna czeka dopiero na zapis w kodeksie. No, mówi się bardzo dużo i również ustawodawca ustawodawcy mówią o tym, o ochronie rodziny, prawda? Czyli niejako również o ochronie dziecka. Ochroną dziecka zajmuje się i na pewno słuchając jak słuchała pani wypowiedzi rzecznika, to rzeczywiście podnosimy tą rolę, upodmiotawiamy dziecko.
Rozumiem,
nie
że
traktujemy jako element gdzieś tam w rodzinie, nie mający niewiele do powiedzenia. Dziecko podlega ochronie i spełnia niezwykłą rolę w rodzinie i również w mediacjach czy w procesie sądowym.
W procesie sądowym to raczej tak bym nie widziała jego zbyt dużej roli tutaj, bo jeżeli rodzice idą do sądu po to, żeby zakończyć swoje małżeństwo, czyli rozwieść się, to w zasadzie dbają o swoje prawa, to znaczy, no mam nadzieję, że dbają również o dzieci, o to, żeby te dzieci nie cierpiały w tym. W momencie,
sami zapominają.
No właśnie, w momencie, kiedy jest konflikt, to akurat to schodzi na drugi plan. I kto zadba o te dzieci? Właśnie, jeśli nie mediator, bo do niego nie trafią, albo trafią dopiero w momencie, kiedy już sąd zleci mediację, to kto? Sąd?
Sąd. Bowiem nawet jeżeli rodzice są zgodni co do rozwiązania związku małżeńskiego, jednak nadrzędnym celem i zadaniem sądu jest dbanie o to, czy na skutek rozwodu nie ucierpi dobro małoletniego dziecka. I w takiej sytuacji może oddalić powództwo o rozwód, jeżeli stanie na takim sąd dojdzie do takiego przekonania. W sprawach rozwodowych szczególną uwagę zwracamy na dobro dziecka, bowiem niejednokrotnie jest to kartą przetargową między rodzicami. Natomiast w procesie rozwodowym, jeżeli strony nie dochodzą do porozumienia dotyczące czy wykonywania władzy rodzicielskiej, czy opieki naprzemiennej, wówczas sąd korzysta z dowodu z opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, którzy badają z udziałem psychologa i pedagoga, czy na skutek rozwodu nie ucierpi dobro, komu powierzyć władzę rodzicielską, kto daje gwarancję należytego wykonywania władzy rodzicielskiej, jak ustalić kontakty rodzica z dzieckiem, tak, żeby dobro dziecka nie ucierpiało. Jest to najważniejsze dla sądu. I w takiej sytuacji, po takiej opinii, mamy już jakiś wskaźnik. Tutaj jest taka ochrona dziecka. W takich sytuacjach, kiedy jest spór między stronami, a szczególnie dotyczący kontaktów z dzieckiem, czy władzą rodzicielską, czy powierzyć pełną władzę rodzicielską, czy też ograniczoną.
No tak, bo to też czasami jest...
Jeżeli są zastrzeżenia, nawet z opinii wynika, sąd może ograniczyć władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratora sądowego, jednym z rodziców, który kontroluje i zdaje sprawozdanie z wykonywanej tej władzy, może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej jeszcze, że rodzice są niewydolni wychowawczo, jak również w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli nie ma osoby, która by sprawowała opiekę. Także musimy mówić, że tutaj szczególną uwagę i ochronę w procesie sądowym, rozwodowym sąd zwraca uwagę na dobro dziecka.
Dlaczego tak rzecznik praw dziecka podkreśla rolę mediacji? O tym powiemy za chwilę. A jeśli państwo mają do nas pytania, 857442222, ja tylko chcę, żeby wybrzmiało to, że dziecku najlepiej jest w pełnej rodzinie, gdzie rodzice kochają się i są szczęśliwi i wszyscy wtedy dobrze funkcjonują, no ale też w tych konfliktach musimy to dziecko dostrzegać i my dorośli musimy dbać o to, bo rodzicami być nie przestajemy i to na nas ciąży ten obowiązek, żeby dbać o swoje dzieci i żadne prawa, żadne kodeksy, żadne konstytucje tego za nas nie zrobią. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o tym, jak ochronić interes dziecka, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy rodzicami. Rozmawiałyśmy o tym też, że taką formą, która jest może lepsza nawet niż pójście do sądu, są mediacje rodzinne. Czy jest szczególne miejsce dla dzieci w mediacji?
Tak, ale może zacznę od takiego ogólnego zdania, że generalnie prowadzimy mediacje rodzinne od wielu lat i one są jedną z form pomocy dziecku i jego rodzinie. Ich celem jest uchronienie dziecka przede wszystkim przed skutkami konfliktu, jaki zaistniał pomiędzy rodzicami. I uważam, że jeśli uda nam się pomóc rodzicom, skonfliktowanym rodzicom, to zawsze na tym również skorzysta dziecko. I mediacje prowadzone są przez osoby przygotowane do prowadzenia mediacji rodzinnych, to nie jest tak, że specjalista, ekspert od mediacji gospodarczych od razu wejdzie w mediacje rodzinne. To są innego rodzaju mediacje, innego rodzaju emocje, innego rodzaju potrzeby. Dzieci w konflikcie między rodzicami, mimo że dotyka on ich bezpośrednio, pozostają nierzadko bez możliwości wpływu na podejmowane decyzje, bez szansy na...
No dokładnie tak jak pani sędzia mówiła, tak. Są kartą przetargową momentami, tak?
Bez szansy na wyartykułowanie swoich potrzeb, przede wszystkim oczekiwań, potrzeb, na zrozumienie przede wszystkim całej sytuacji, tego co się dzieje. Mówimy o rozszczepieniu świata emocjonalnego dzieci i przygotowaniu. To jest bardzo zaniedbany temat, przygotowanie dziecka do nowych sytuacji. Do nowej sytuacji i do nowego życia.
I... No tak, bo wszystko co znało, to się tak. już właśnie skończyło. A mówiąc dziecko, to też mamy na myśli i dziecko małe, i trochę starsze, i nastolatków, no i prawie dorosłych ludzi, prawda?
I wszyscy potrzebują tego przygotowania do nowego.
I każdy musi się odnaleźć.
Tak. I w obliczu tej wzrastającej liczby rozwodów i mediacji rozwodowych... Zasadne jest wydaje się takie pytanie o możliwości włączenia dziecka w postępowanie mediacyjne. Kiedy włączamy dziecko? Czy w ogóle możemy włączyć dziecko? Jakie są przeszkody włączenia dziecka? Mediacja rodzinna jest taką procedurą rozwiązywania konfliktów, w której bezstronna i ta neutralna osoba towarzyszy członkom rodziny i nie mówię zarządza postępowaniem, ona towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień, tak? Również udrażnia tą komunikację, umożliwia wysłuchanie wzajemne. I o ile taka jest ich wola, również pomaga wypracowaniu tego porozumienia tak zwanego, które na koniec ewentualnie, o ile jest taka wola, jest podpisywane.
Ale dziecko uczestniczy w całym tym procesie mediacyjnym? Ono może uczestniczyć? Czy tutaj też jest konieczna i niezbędna zgoda rodziców?
Z czasem. Na początku oczywiście nie idziemy w to, że zadajemy takie pytanie, czy dzieci mogą uczestniczyć. Jeśli mamy strony skonfliktowane, przede wszystkim skupiamy się na tym, w jaki sposób możemy pomóc tym rodzicom,
tak?
żeby podjęli tą rozmowę. I nawet jeśli sprawa mediacyjna tak w sposób bezpośredni nie dotyka tych dzieci, to temat dzieci powraca, prawda? Bo rozmawiają i dyskutują o władzy rodzicielskiej, o tym,
o
niemożliwych,
prawda?
Tak zwanych, o niemożliwe ustawienie. Ale nie alimentów, ale zaczynają o tym rozmawiać, podobnie jak z kontaktami. Sąd nam narzuci, ja się podporządkuję, nie będziesz mi tutaj proponował jakichś absurdalnych, składał propozycji. Ale z czasem, kiedy te emocje zupełnie, kiedy perspektywa w ogóle spojrzenia na całość przenosi ich w przyszłość, bo my się skupiamy tutaj na rozwiązaniach, które mają im pomóc i wesprzeć w przyszłości, nie na analizie przeszłości, jak to się dzieje w procesie psychologicznym, bądź też w sądzie, w postępowaniu dowodowym. Natomiast oni już wiedzą, co się zadziało. Od czasu do czasu wybrzmiewają te dyskusje. W dyskusji wybrzmiewają te dowody. Natomiast przenosimy w przyszłość i oni się przenoszą w przyszłość. Jak to ma wyglądać? Co państwu może pomóc? Jakie ma pan propozycje? Żadnych. Wracamy.
A pani ma dużo,
wracamy,
tak?
Bo ja w ogóle nie chcę jej oglądać na przykład. No dobrze, ale tutaj idziemy w stronę dziecka. I od tego też jest mediator, żeby umożliwiał to zrozumienie, bo mediacja to nie tylko ustalenie i wypunktowanie pewnych punktów, tylko dopracowanie. Te ustalenia mają być realne przede wszystkim i do zrealizowania. Także nawet jeśli mediacja nie dotyka dzieci w sposób bezpośredni, tak mówimy,
czyli nie przychodzą i nie siadają.
Nie, o rozwodzie, tak? My się skupiamy tutaj na rozwodzie, to generalnie powinna w tym przebiegu i efekcie uwzględniać pozostałych członków rodziny. I nawet jeśli jest babcia mieszka, to też babcia niekoniecznie przyjdzie, ale porozmawiają o tej babci, pozwolamy na rozmowę tej babci, w czym ewentualnie oni mogą zmienić tam stosunek tej babci do drugiego partnera. I uwzględniamy tutaj przede wszystkim dzieci. I to jest ważne. Na różnych etapach wkraczają dzieci. Czy mogą uczestniczyć, to zależy od rodziców. Od rodziców, od stopnia skonfliktowania, zaognienia tego konfliktu, od zaburzenia granic i uwikłania dziecka. Ale przede wszystkim oni zaczynają widzieć rolę dziecka. Zaczynają się wczuwać również w emocje dziecka i odczuwać to, co dziecko czuje, na tej ich wojnie niejako, bo na tej wojnie również jest ich dziecko, które siedzi po środku.
Tutaj przenośnie użyliśmy, a teraz dzieci na wojnie rzeczywiście są też na takiej tej prawdziwej wojnie.
No,
tutaj
na tej wojnie emocjonalnej. No.
Tak, tutaj na wojnie emocjonalnej rzeczywiście.
Odnosząc się do etapu udziału dziecka w postępowaniu mediacyjnym, jak również sądowym, chciałam podkreślić, że artykuł 430 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi, że małoletni, którzy nie ukończyli lat 13, a stępni stron, którzy nie ukończyli lat 17, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. Nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, sąd, korzystając z opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, pedagogów i psychologów, również korzysta z instytucji takiej, jak spotkania w niebieskim pokoju. Z wniosku stron...
Rozumiem, czyli nie może wezwać dziecko do sądu?
Może wezwać. Właśnie chciałam powiedzieć o tej różnicy, kiedy jest proces i strony, i biegli, i specjaliści. Nagle jest poza opinią, nadal są wątpliwości na podstawie tego i pełnomocnicy stron zgłaszają: proszę przesłuchać dziecko w niebieskim pokoju. Może być to kilkuletnie dziecko czy dzieci. Ostatnio słuchałam dzieci w wieku 9 czy 10 lat i w niebieskim pokoju słucha sędzia. Jest to rozmowa sędziego, kiedy może przeprowadzić taką rozmowę z udziałem albo pedagoga, albo psychologa. Oczywiście pełnomocnicy i strony są za szybą, obserwują to.
Ale nie uczestniczą.
Nie uczestniczą i nie widzą. Dzieci nie widzą. Przychodzi sędzia i rozmawia. Rozmawia na temat sytuacji rodzinnej, więzi emocjonalnej. Chodzi o to, żeby sędzia miał bezpośredni kontakt z tym dzieckiem i wiedział, co jemu leży w tym serduszku i gdzie chciałoby, najbardziej pragnęło. Najbardziej pragną dzieci jednego i drugiego rodzica.
Pani sędzio, ale to jest decyzja sędziego, czy to jest też może być na wniosek stron?
Na wniosek stron, tak. Przede wszystkim jest to wniosek stron, bo mamy cały materiał, procedura przewiduje te opinie, które są na specjalistów. Sąd nie jest biegłym specjalistą z psychiatrii czy psychologii. Również dopuszczamy dowód w przypadku problemów, dowód z opinii odrębnych, dowód z opinii biegłego psychiatry. Ale chciałam również podkreślić i kwestię taką, że w takich procesach niejednokrotnie bierze udział Rzecznik Praw Dziecka z Warszawy. Włączają się do prokuratury, kiedy jest bardzo wielki spór między dbając o interes dziecka, uczestniczą w rozprawach i nie tylko. Również prokurator okręgowy, również w Białymstoku, bo prowadzę sprawy w Białymstoku, zgłasza swój udział. Mam taki proces, gdzie jest Rzecznik Praw Dziecka, gdzie jest prokurator okręgowy w Białymstoku i każdy z nich chroni i broni praw dziecka. Są to instytucje, które wspierają i dbają o dobro dziecka. Tu w kwestiach rozwodu, w kwestiach winy nie wypowiadają się, tu tylko i wyłącznie te instytucje i ci przedstawiciele tych instytucji tylko i wyłącznie dbają o dobro dziecka. I ostatnio prokurator też się wypowiadała tylko na temat dobra dziecka, że może zostać przy jednym czy przy drugim rodzicu. Sąd to wszystko ocenia, ale takie spotkanie dziecka kameralne. Dzieci nie są przerażone, bo to jest takie oczywiście prywatne spotkanie i wyrażają swoje emocje, bo nie są tak zestresowane, są po prostu w tym pokoju wyizolowane, mają spokojne wypowiedzi, mają i bardzo duże wrażenie.
Często
i...
korzysta pani sędzia z takiego?
Nie, nie często, bo to są bardzo nieczęste, mamy taki pokój, z tym, że to w wyjątkowych, bardzo, bardzo spornych sytuacjach, kiedy sędzia chciałby mieć takie dogłębne przekonanie, czy temu dziecku nie robi krzywdy, zostawiając przy tym rodziców. Bo czasami po prostu materiał dowodowy czy stanowisko strony może być naprawdę bardzo mylące. A tu chodzi tylko i właśnie te pokoje są bardzo dobrą sprawą dla sędziego, bo on widzi to dziecko, rozmawia i czuje, co ma na myśli i dziecko i dobro dziecka.
I miejmy nadzieję, że tak pozostanie, że to dziecko w tym procesie uczestniczyć nie będzie, ale sposób na to, żeby mogło się wypowiedzieć, a także sędzia, który może go wysłuchać i poznać, jakie
jest jedyny przypadek.
Są jego potrzeby, żeby w tym trudnej sytuacji akurat mogło się odnaleźć. W audycji Masz Prawo 1 czerwca rozmawiamy o prawach dziecka. Taki truizm w zasadzie, że jak cierpi dziecko, to cierpi cała rodzina. Jak cierpią rodzice, to też cierpi cała rodzina. A jeżeli rodzice się kłócą, to najbardziej cierpi dziecko, bo rodzice to zapominają. Wtedy w tej kłótni o cierpieniu tylko po prostu chcą udowodnić swoje racje, a dziecko cierpi. Czy jest jakieś miejsce w procesie mediacyjnym, gdzie ono może się odnaleźć, to dziecko?
Jeśli dotyka to rodziny, niezależnie od tego, czy rodzina jest w rozstaniu, czy po rozstaniu już, zawsze jest miejsce, bo temat dziecka za chwilę się otworzy i będą rozmawiać o tym dziecku.
Nawet jak go na początku nie ma, tak?
Przed postępowaniem mediacyjnym przeważnie są w dużym konflikcie, dużym, mniejszym, czasami w porozumieniu, ale coś dopracowują. Natomiast jeśli jest walka i no, tam, gdzie na przykład dziecko nie ma kontaktu z drugim rodzicem, kiedy dochodzi do alienacji, kiedy tak naprawdę jest uwikłane w sprawy dorosłych, jest kartą przetargową, albo rodzice tracą całkowity kontakt z drugim rodzicem, wzajemny ze sobą, albo odmawiają kontaktu z dziecku, z drugim rodzicem. Kiedy toczy się ta walka, to no, dziecko jest cały czas obecne i to jest miejsce w postępowaniu mediacyjnym, gdzie oni rozmawiają o tym dziecku. Czyli temat wkracza i mamy obecność dziecka bez obecności fizycznej, prawda? Podejmują dyskusję, porządkują pewne, i od tego też jest mediator, żeby wspierał ich przy tym, towarzyszył w porządkowaniu tych wszystkich tematów, bo może być ich bardzo wiele. I włączamy dziecko. Na razie
fizycznie.
Bez obecności
nie,
fizycznej.
Dalej nie
na razie bez obecności fizycznej. Jakie są. Przychodzi taki czas, zwłaszcza dotyka to nastolatków, i pada na przykład argument, kiedy wszystko jest już w porozumieniu.
Poukładane.
I pada argument, ale on na pewno do ciebie nie przyjdzie, bo on nie ma ochoty, bo on jest zajęty.
Bo nie chce z tobą rozmawiać. Takie sytuacje też mogą być.
Jeśli dochodzi do alienacji rodzicielskiej, która się wymknęła spod kontroli i tutaj nikt na nią nie ma wpływu, gdzieś zostało to zaniedbane niejako. Czyli wyłączono dziecko z kontaktu z drugim rodzicem i drugi rodzic poddał się temu. To jest to budowanie relacji od początku. To jest niezwykle trudne później. Niezwykle trudne, ale
możliwe.
Możliwe. Natomiast kiedy padają już takie argumenty, no to dobrze, no to może porozmawiajmy z nim, mamy wszystko uporządkowane. No i w ostatnich takich sytuacjach, tam kilka miesięcy wstecz, była również takie postępowanie mediacyjne było, że pani zaproponowała, w takim razie zaprośmy Dawida tutaj. Panie mediator, czy można zaprosić? No jest to oczywiste, jeśli jest zgoda rodziców, oni chcą to zrobić naturalnie. Mają wszystko poukładane i jeśli Dawid będzie miał inne zdanie, to my przedyskutujemy i wprowadzimy tutaj zmiany. I Dawid najpierw porozmawiał z panią mediator bez obecności. Oni stwierdzili, że żeby nabrał zaufania ewentualnie. To była rozmowa bardzo różna i niekoniecznie ukierunkowana i tylko na to. Natomiast miał świadomość tego, że rodzice się rozwodzą i tutaj wyraził swoje zdanie co do tych kontaktów. I rodzice usiedli z nim przy stole, popracowali tak, jak się w domu pracuje nad jakąś kartką czy jakimś planem wyjazdowym, o tak. Dopracowali szczegóły, natomiast nie zawsze tak się zdarza. Zdarzają się również
taka modelowa sytuacja, tak? Usiedliśmy nad kartką, poustalaliśmy, jak będzie wyglądało nasze życie, bo nasze drogi się rozeszły. No,
ale
wydawałoby się, że
było po latach walki ze sobą.
Różowo nie było od początku.
No i oczywiście wiek dziecka na pewno nie sprzyja wiek dziecka tak poniżej 6 lat, no ponieważ no, tu jest odpowiedzialność takich rodziców, żeby pomimo, że odpowiedzialność jest ich w dalszym ciągu, nawet u nas za nastoletnich dzieci. Natomiast no tutaj no wskazane, żeby przejęli tą odpowiedzialność na siebie i wypracowali to porozumienie. Tak? A poza tym jest, kiedy jest bardzo silny konflikt rodzicielski i rzeczywiście nie ma szans na wypracowanie czegokolwiek, to też nie ma na to wpływu. A Można zaprosić dziecko na ostatnie posiedzenie, ale to za zgodą rodziców, oni sami wychodzą też z inicjatywą. Można skonsultować coś z dzieckiem, można porozmawiać. No można. Nikt tego nie zabrania. Na Zachodzie jest to stosowane.
Pani Mediator, a sprawy, bo mówimy dzieci, ale dzieci są różne. Ja na przykład też jestem dzieckiem. Jeszcze w swojej własnej mamy, co prawda na szczęście nie mam z nią żadnych konfliktów. Ale no dzieci na przykład, które do pewnego momentu, do 18 roku życia, to jeden z rodziców sprawuje, albo oboje sprawują nad nim opiekę, ale sprawa alimentów to zazwyczaj załatwia ten z rodziców, przy którym to dziecko jest. Ale w momencie, kiedy ma 18 lat, sam siebie musi reprezentować. Czy tutaj rola rodzic-dziecko się zmienia? Czy tutaj też w mediacjach możemy to załatwiać, jeżeli jest konflikt? No bo jeżeli konfliktu nie ma, no to oczywiście dogadali się podam i wszystko jest pięknie.
Podam bardzo konkretny przykład taki, bo już mamy czas bardzo ograniczony. Natomiast dzwoni pani, dziewczyna i pyta, czy jest możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, mediacji, żeby alimenty ewentualnie zwiększyć. Po drugiej stronie jest tata, tak? Ustalamy spotkanie, najpierw spotkanie informacyjne, akurat w sądzie się odbyło, w pokoju mediacyjnym. Przyszła pani, uzyskała pełną informację, jak najbardziej sprawa może, mediacja może być przeprowadzona w jej obecności. Skontaktowałam się z tatą, bo podała numer telefonu. Natomiast z tym tatą dziewczyna nie miała kontaktu kilkanaście lat. I to już to cały czas relacje rodzicielskie przenosiły się. Tutaj mama zerwała kontakt i po prostu się urwało. Tata gdzieś tam...
Nie wykazał jakiejś
inicjatywy, zaangażowania i...
No i tak. I spotkali się na mediacji.
Po kilkunastu latach. Po kilkunastu latach.
Znaczy w sumie może lepiej, prawda, niż w sądzie. Bo...
Oczywiście.
Powiem pani tak, że był to bardzo wzruszający moment dla mediatora też, ponieważ no, były łzy, była rozmowa najpierw. Oczywiście, że alimenty te były podniesione, to w ogóle nie podlegało dyskusji. Mało tego, pan miał również zadłużenie komornicze co do alimentów tamty. Został w ciągu tygodnia, została wyrównana ta kwota. Przesłał jej na konto tą kwotę, czyli... Z konfliktem wyszli z sądu niejako po tym rozwodzie rodzice.
A dziecko
stało się ofiarą tego konfliktu. No i tak zostało wykorzystane jako narzędzie tego konfliktu wręcz. Natomiast wiem, że podpisane zostało oczywiście porozumienie. Pani zadzwoniła, podziękowała.
No i to jest takie
przykład
tego, że gdyby sprawa zaczęła się w sądzie i skończyła w sądzie, być może nawet nie byłoby rozmowy na schodach gmachu sądu.
Może jeszcze coś, pani redaktor, że gdyby również zostały skierowane do postępowania mediacyjnego rozwód, co na
wcześniej,
dzisiaj
tak?
Wcześniej.
Tak, to być może do tej sytuacji w ogóle by nie doszło, tak?
Chciałam jeszcze dodać i poinformować państwa, że składając pozew o rozwód, w tym pozwie może również złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu poprzez ustalenie miejsca pobytu, jeżeli jest spór przy danym rodzicu. Może zabezpieczenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka na czas trwania procesu. Również o ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem
bądź matki
na czas trwania procesu lub zaspokojenie potrzeb rodziny. I taki wniosek należy rozpatrzeć w terminie 7 dni, więc szybciutko już są zabezpieczone te potrzeby, a szczególnie miejsce pobytu. To jest najważniejsze. Na rozprawie to się odbywa, bo sąd musi jednak wysłuchać, bo to jest bardzo poważna decyzja. To jest jedna kwestia. Poza tym...
Ale pani sędzio, chwileczkę, to jeżeli tak, pozew składamy do sądu i od razu z wnioskiem?
Tak, od razu z wnioskiem w pozwie. I zanim sprawa trafi na rozprawę na pewien okres czasu, to już sędzia na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie, ma tytuł wykonawczy i do realizacji idzie natychmiast. Także to już w takiej pierwszej kolejności zaspokojenie potrzeb dziecka. Poza tym jeszcze się dba o interesy również dziecka małoletniego w sytuacjach, kiedy jest spór między rodzicami i jest działanie na niekorzyść dziecka, na przykład sprzedaż nieruchomości czy lokalu. Wówczas żaden z rodziców, któryś z rodziców musi wystąpić do sądu, o zezwolenie do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. I sąd, wydając takie postanowienie, patrzy, czy to jest dla dobra dziecka, czy też rodzice sprzedają tę nieruchomość, zaspokajając swoje potrzeby, a nie dziecka. Też jest kontrola ze strony sądu. Ponadto jeszcze chciałam dodać to, co pani mediator była uprzejma powiedzieć, że te wszystkie wypracowane metody, czy dochodzi do ugody mediacyjnej, czy też nie, ale jest porozumienie rozwodowe, sąd, jeżeli wracają na salę sądową, bo nie dochodzi do podpisania ugody, a jak dochodzi do podpisania, to sąd te wszystkie ustalenia bierze pod uwagę przy wydawaniu wyroku rozwodowego, jak również ten, to jest jak gdyby załącznikiem. To jest takie wiążące dla strony ustalenia dokonane przed mediatorem. Sąd nie musi już tego ponownie dokonywać, ustalać, bo to nie jest...
Ani dowodzić,
nie. Przyjmujemy i zatwierdzamy te ustalenia, które strony dokonały przed mediatorami. To nawet jak nie dochodzi do ugody mediacyjnej, to dochodzi ustaleń co do alimentów, co do kontaktów, co do miejsca pobytu. Jest to bardzo ważne i tu w tym przypadku mówimy, to jest rola mediatora i rola sądu. Bo co do rozwodu, to orzeka sąd.
Zawsze.
A my mówimy tu o dobrze dziecka, bo to jest najważniejsze. Jak podkreśliłam, sąd może nie udzielić rozwodu, jeżeli na skutek rozwodu ucierpi dobro małoletniego dziecka. To jest najistotniejsze sprawy.
Zdarzają się takie sytuacje?
Zdarzają się, strony się zgadzają. I jeżeli sąd uważa, że i opinie...
I wracają, pani sędzio?
Słucham?
I wracają potem?
Wracają, niekoniecznie czasami wracają, ale dziecko jest bardzo związane emocjonalnie. Niech to dziecko dojrzeje, zrozumie, czy rodzice w jaki sposób przygotują to dziecko do tej szokującej sytuacji. Strony są po rozwodzie, a rodzicami zostają do końca dziecka, do końca życia dziecka i będą wykonywali tę władzę. Ale jak? To my musimy im wszystkim pomóc, żeby ta władza była wykonywana należycie, bo to jest matka i ojciec, a dziecko potrzebuje tylko matki i tylko ojca. Razem, nawet po rozwodzie, jest szczęśliwe, bo ma przynajmniej opiekę.
Pani sędzio, czy pani wysyła do mediacji swoich, tych, którzy przychodzą do pani po rozwód, jeśli pani widzi, że konflikt jest duży i może ucierpieć na nim dobro małoletnich dzieci?
Wysyłam i to bardzo dużo. Jestem liderką w tych skierowaniu do
mediacji.
Ale nie tylko, no bo inni sędziowie też mają prawo kierować sprawy do mediacji. Ale przede wszystkim teraz te były statuetki sędzia w dniu mediacji przyznawane, sędzio przyjazny mediacji też otrzymałam. To w zależności od ilości kierowanych spraw. Kieruję i do mediacji, kieruję na spotkania informacyjne. Zachęcam, bo spotkania informacyjne nie podlegają żadnej opłacie, w związku z tym strony mogą przychodzić, to są za darmo takie spotkanie organizowane. Także zachęcam i strony, i sędziów do kierowania spraw do mediacji, na spotkanie informacyjne, bowiem to szybszy, tańszy, dobrowolny i objęty tej...
I nic nie kosztuje takie spotkanie informacyjne.
Nic nie kosztuje spotkanie
informacyjne. Można pójść i się zorientować, jak to wygląda.
Wysłuchać.
I bez tego stresu sali sądowej rozpocząć rozwiązywanie tego konfliktu. A już się uda. A zrezygnować można zawsze, prawda?
Zawsze wrócą do sądu, mogą. Ale czasami rozwiązują kilka procesów związanych, nie tylko ten jeden.
Zwłaszcza te karne.
Mediator może, masz szeroki wachlarz i może rozwiązać również, zawrzeć ugodę, w którym inne procesy też zostają wycofywane.
Zresztą przy rozwodzie to chyba i tak ten plan wychowawczy dla dzieci trzeba wypracować, prawda?
Tak.
Trzeba opracować.
Tak, ale generalnie sąd w wyroku rozwodowym ustala, ale te ustalenia, które są zawarte...
Łatwiej się realizuje to, co
nie,
się
to po prostu
ustaliło, prawda?
Jak gdyby wszystko się prawie zatwierdza, sąd kontroluje, czy to się nadaje do ustaleń w wyroku, ale generalnie wszystkie porozumienia to są ich wola, ich decyzja i należy ją uszanować. Bo to jest dla wypracowanie. To tych spotkania, te kilka czasami spotkań odbywa się, bo to wszystko jest dla dobra dziecka.
Ale to potem pani może orzec na przykład rozwód z orzekaniem o winie?
A sąd orzeka o rozwodzie i winie. Tutaj już niestety, jeżeli mediator nakłania, czy bez orzekania, czy z winy, oni ustalają. Natomiast ostateczna decyzja należy w przedmiocie rozwodu i winy. To już do sądu. Chyba że strony ustalą, bo na wniosek obu stron sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie i nie wnika. To jest ich wniosek, ich wola i sąd tylko bada, czy nastąpił trwały zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, zerwanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej i czy dobro małoletniego dziecka, podkreślam, ponownie nie ucierpi na skutek rozwodu.
Ja też to dobro małoletniego dziecka podkreślam, a nawet nie małoletniego dziecka, bo myślę, że przy takiej sytuacji konfliktu to nawet nie małoletnie dzieci też muszą sobie poradzić z tą nową sytuacją. Jeszcze zdanie, tak?
Jeszcze takie jedno zdanie, żeby zamykające niejako, bo kryzys relacji pomiędzy rodzicami jest zawsze dla dziecka i o tym, żebyśmy nie zapominali, zawsze dla dziecka traumatycznym doświadczeniem. Zacznijmy widzieć, co się dzieje z naszym dzieckiem, co się dzieje w jego umyśle, co się dzieje z jego uczuciami, żeby nie doprowadzić do takiego rozdarcia i tego rozszczepionego świata, tak? I nie pozostawić jako dziecko zapomniane. Natomiast udział dziecka w postępowaniu mediacyjnym jest o tyle ważne dla dziecka, bo ma poczucie, że zostało wysłuchane, że zostały uwzględnione jego potrzeby.
Że jego rola w tym procesie jest również ważna.
Tak, że jest niezwykle ważna i w tym rozstaniu i on ma dużo do powiedzenia, tak? Został wysłuchany. I to wpływa na takie podniesienie też poczucia wartości dziecka, na zmniejszenie tego stresu, na takiego poczucia winy często.
W zasadzie ja kończąc tę audycję, to bym chciała życzyć, żeby do takich sytuacji nie dochodziło i wszystkie dzieci żyły w dobrych i szczęśliwych rodzinach. Moimi gośćmi dziś były sędzia pani Irena Opolska, sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, koordynator do spraw mediacji i pani Halina Borys-Pakieła, mediatorka, członek Rady do spraw alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję. A państwu z okazji Dnia Dziecka proponuję swoim dzieciom poświęcić dzisiaj po prostu trochę czasu.